rozdział 30. Wersety od 1 do 9. Słowa Agura, syna Jake z Masy. Mąż ten mówi: Mozoliłem się nad sprawą Bożą. Mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Zaiste jestem najgłupszy z ludzi i nie znam ludzkiego, i nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? I jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nienawidź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan. Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. To jest końcówka przypowieści Salomona, całej księgi. Jak widzicie, te słowa to już nie są bezpośrednio słowa Salomona. To nie są już przypowieści ułożone przez niego. Ale to prawdopodobnie są słowa kogoś, kto te przypowieści wcześniejsze czytał i pewnie je znał. I ten początek jest piękny, dlatego że on pokazuje, jak człowiek jest bezradny wobec wielkości Boga. I nawet ten Agur, czyli człowiek, który to wypowiada, sam mówi, że w końcu uległ i nie był w stanie tego wszystkiego objąć. I w trzecim wersecie mówi, że nie uczył się mądrości i nie ma wiedzy o Najświętszym. Cała księga przypowieści Salomona zachęca do tego, żeby mądrości szukać. Żeby szukać mądrości. Natomiast mówi również o tym, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża. I właściwie dalej ten fragment, z jednej strony on mówi o tym, że no, nie obejmuję tego, nie mam wiedzy, nie mam mądrości, nie jestem w stanie pojąć tego wszystkiego. I zadawane są takie pytania, które zresztą jakimś takim echem są księgi Joba, które są w wersecie 4. Jest ich kilka. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? I jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? I to jest niesamowite, dlatego że ten człowiek, który sam mówi, że on się nie uczył mądrości, on nie ma wiedzy o Najświętszym, on nagle zaczyna zadawać takie pytania, które mogą pochodzić tylko z objawienia. Bo my w tej chwili, jak już przeczytaliśmy Stary Testament i Nowy Testament, no to my już jesteśmy, że tak powiem, świadomi tego, kim jest Syn Boży na przykład, prawda? A ten człowiek pyta, jakie jest imię Stwórcy i jakie jest imię Jego Syna w czasie teraźniejszym. Czyli on pyta o imię Syna, kiedy jeszcze Syna na ziemi nie było. Zgadza się? I mówi również o takiej rzeczy, którą na przykład Pan Jezus powiedział, kiedy już na ziemię zstąpił. Zauważcie w Ewangelii Jana, w rozdziale 3, werset 13, jest zdanie, które jest bardzo podobne do tego, o co pyta tutaj agur. Ewangelia Jana 3:13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I ten człowiek pyta o takie rzeczy, a Pan Jezus powołuje się na coś takiego i mówi, że to On zstąpił i wstąpił. I teraz Syn Człowieczy to był ten, który przyszedł w ciele. Natomiast Agur nie może mówić jeszcze o Synu Człowieczym, bo on mówi w czasie teraźniejszym o Synu, który jeszcze na ziemię nie stąpił. Jakie jest imię Jego Syna, Syna Stwórcy, czy wiesz? I to, co Pan Jezus mówi i to, co mówi również Agur, kto wstąpił na niebiosa i stąpił, to jest ten sam, który wcielony przyszedł na ziemię. I ten, który wstępował i zstępował jeszcze w Starym Testamencie. I pamiętacie zapewne, jak Bóg rozmawiał z Abrahamem, i kiedy Bóg postanowił, że zobaczy, co się dzieje w tej Sodomie i Gomorze, tak? I tam było napisane stąpmy. Stąpmy i zobaczymy, co tam się dzieje, prawda? I tam wtedy Bóg, Jahwe, jest napisane, że Jahwe zstępuje i Jahwe rozmawia z Abrahamem, stojąc przed nim. I on odchodzi od Abrahama, a Jahwe z nieba spuszcza ogień jakiś czas później na Sodomę i Gomorę. I ten, który wstępował i wstępował, to był Syn Człowieczy, czyli Syn Boży, który później przyszedł jako Syn Człowieczy. Te rzeczy musiały pochodzić z objawienia, ponieważ ten człowiek, który mówi te wszystkie, zadaje te wszystkie pytania, nie mógł tego w żaden sposób wiedzieć. I nawet nie mówi o tym, kto będzie tym synem, tylko jakie jest to imię. I to jest niesamowita rzecz. Jest taki fragment w psalmie drugim. To jest też psalm mesjański. To jest psalm mesjański. I kiedy czytamy ten cały psalm, on jest nawet cytowany kilkakrotnie w Nowym Testamencie. On mówi o Mesjaszu, on mówi o przyjściu Mesjasza, on mówi o erze mesjańskiej. I werset 12 jest bardzo interesujący, ale nie został tutaj przetłumaczony. Werset 12 w oryginale brzmi tak: pocałujcie Syna, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Słów pocałujcie Syna nie ma tutaj w tym tłumaczeniu. Nie ma tu, nie ma w tysiąclatce. To jest coś, co jest w oryginale. I Agur, który mówi te wszystkie, zadaje te wszystkie pytania, on kieruje uwagę czytelnika na kogo? Na Syna. Pocałujcie Syna, to jest psalmista, pocałujcie Syna, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo kto? Bo Syn łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy komu ufają? Synowi. I teraz widzimy, że Stary Testament kieruje uwagę, kieruje na Syna Człowieczego, na Syna Bożego. Tego, który przyjdzie i tego, który zbawi. Dlatego Agur pyta, jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? I dalej piąty werset mówi, każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. I to jest postawa, która w naszym życiu powinna być jak najbardziej standardem i powinniśmy bardzo, bardzo pamiętać o tym, że po pierwsze, że każde słowo Pana jest prawdziwe. To znaczy, że Słowo Boże zawiera tylko prawdę. I w 8 wersecie jest napisane: oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Oddal ode mnie wszystko, co prawdą nie jest. Ponieważ każde słowo Pana jest prawdziwe, to On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Dlatego, że On w swoim słowie zawarł konkretne obietnice. I jeżeli my będziemy pamiętać o tym, co On obiecał, jeżeli my tym będziemy żyć, to dla tych, którzy ufają Mu, to Pan będzie tarczą. I są różne sytuacje. My możemy rozmawiać na temat tego, jak nas dopada, na przykład dopadają nas, nie wiem, pokusy. Dopadają nas takie sytuacje, o jakich mówiliśmy dzisiaj na przykład, nie? Że sytuacja jest jakaś obiektywna i zaczynamy się denerwować, zaczynamy żyć w jakimś stresie. I teraz, jeżeli my traktujemy każde słowo Pana jako prawdziwe, jeżeli w tym cały czas żyjemy, to w momencie, kiedy jesteśmy atakowani, to wtedy On staje się tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Jeżeli my jesteśmy na co dzień zanurzeni w Słowie Bożym, jeżeli my żyjemy razem z Panem i jeżeli my cały czas oddajemy Mu ten taki priorytet każdego naszego dnia w naszym życiu, to jest właśnie coś takiego, jakbyśmy budowali wokół siebie mur, którym jest sam Pan, albo jakbyśmy nosili ze sobą taką tarczę, którą będziemy odpierać zresztą ogniste pociski złego. Bo każdy pocisk zostanie odbity od tej tarczy. I ponieważ zanurzenie w Słowie Pana, które jest prawdziwe, ponieważ wiara w Jego obietnice jest dla nas, skutkuje tym, że możemy być chronieni w sytuacjach trudnych, wobec tego tej tarczy nie należy w żaden sposób niszczyć. A niszczymy, czy możemy ją osłabić w jaki sposób? Jest napisane w wersecie 6: nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Czyli jeżeli już mamy Słowo Boże, to nie próbujmy go w żaden sposób zmieniać, naginać, dodawać cokolwiek do niego, dlatego że ono samo wystarczy. Natomiast każdy, kto będzie próbował kombinować przy Słowie Bożym, majstrować, dodawać, będzie przez Pana ganiony, ale może również zostać uznany za kłamcę. I to nam może naprawdę się bardzo źle skończyć. Jest taki fragment z drugiego listu do Tesaloniczan i będzie to w rozdziale drugim. I on jest naprawdę bardzo ważny, zwłaszcza w tej chwili, w czasach, które przeżywamy, a to są już, to wygląda to tak, jakby to była już końcówka. To jeżeli mowa o czasach ostatecznych, to przyspieszenie następuje ogromne. I w czasie ostatecznym, tu jest opisany ten moment, kiedy przychodzi Antychryst, od 9 wersetu, to jest drugi rozdział Tesaloniczan, wersety 9 do 12. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd tak, iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Pan Jezus powiedział, że w czasach ostatecznych przyjdą ludzie, którzy będą kłamać, będą oszukiwać, będą robić to jeszcze w dodatku podobno w imieniu Pana Jezusa. I jest napisane, że zwiodą wielu. Natomiast to, co pisze Agur, to znaczy: nie dodawaj nic do Jego słów. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają i każde słowo Pana jest prawdziwe. To się staje jeszcze ważniejsze w tej chwili dla nas. Dlatego, że ludzie, którzy nie będą przyjmować miłości prawdy, która mogła ich zbawić, będą narażeni na ostry obłęd. Ponieważ jeżeli nie będą kochali prawdy, to uwierzą kłamstwu. I to kłamstwo będzie związane z upodobaniem w nieprawości. Dlatego, jeżeli ktoś ma w swoim sercu głębokie umiłowanie prawdy, jeżeli będzie wołał do Boga, żeby go chronił przed wszelkim kłamstwem, to Pan Bóg zobaczy to i naprawdę On honoruje takie postępowanie, które jest postępowaniem w prawdzie. I On takich ludzi potrafi wyrywać ze wszystkich malin, ze wszystkich zwiedzeń. Oczywiście niedobrze jest do takiego czegoś wejść, bo człowiek się poobija, ale widać wyraźnie, że ludzie, którzy naprawdę kochają Pana, to oni również kochają prawdę i będą widzieli, co jest prawdą, a co jest kłamstwem i wtedy nie dostaną ostrego obłędu. Zauważcie, że ostrego obłędu dostają już dzisiaj ludzie, którzy zaczynają dodawać coś do Słowa Bożego. I robią to w przeróżny sposób, ale niestety ku swojej własnej zgubie. I tacy ludzie, jeżeli dodają coś do słów pańskich, to są ganieni i są uznawani za kłamców. I tak jak pisze Paweł w liście do Tesaloniczan, no, nie uwierzyli prawdzie, nie chcą wierzyć prawdzie, to prędzej czy później znajdą upodobanie w nieprawości. I będzie straszny problem. Dlatego jeśli o nas chodzi, jeśli do nas Pan chce powiedzieć coś, to naprawdę szukajmy tego, co jest u Pana prawdą. I módlmy się, żeby On chronił nas od wszelkiego kłamstwa. Potem wersety 7-9 mówią tak. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. I to jest coś, co odnosi się do poprzednich fragmentów, prawda? Oddal ode mnie fałsz, oddal ode mnie słowo kłamliwe. Dlaczego? Dlatego, że ja mam umiłowanie w prawdzie. I chcę słyszeć tylko to, co prawdziwe. Jeżeli tak będzie, to Pan Bóg będzie mi dawał rozeznanie między tym, co jest prawdziwe, a tym, co jest fałszywe. I to może być ratunek dla każdego, kto w dzisiejszych czasach żyje, a to wszystko kręci się coraz szybciej. Nie odmów mi, proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oprócz tego, żeby oddalił ode mnie Pan fałsz i słowo kłamliwe, to Agur mówi również tak. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan. Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Jak czytałem ten fragment, to przypomniało mi się, Któż to taki ważny w Biblii powiedział kiedyś, któż jest Pan? Pamiętacie go? Są takie pytanie, ktoś zadał. Któż jest Pan?
Faraon.
Dokładnie. Weźmy sobie ten fragment. To jest druga księga Mojżeszowa. Piąty rozdział. Wersety 1, 1 i 2. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli, tak mówi Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. A Faraon rzekł, któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela. Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. To są słowa człowieka, który Boga w ogóle nie znał. Natomiast my mówimy o ludziach, my mówimy, chcemy wiedzieć, jak to się może odnosić do nas. Agur mówi, nie nawiedź mnie, nie obdarz mnie bogactwem, abym będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan. I ludzie wierzący sobie sprawy nie zdają nawet z tego, jak bardzo śliską sprawą jest bogactwo, pieniądz, jak łatwo jest wpaść w taką pułapkę, kiedy człowiek ma wszystkiego pod dostatkiem i on nigdy nie powie tego, któż jest Pan, bo wie o tym doskonale, że to było bluźnierstwo. Natomiast on może przybrać taką postawę, któż jest Pan, żebym ja słuchał jego głosu. I bardzo często jest tak, że ludzie wierzący, którzy zaczynają naprawdę się bogacić, to mogą mieć poważne problemy w relacji z Bogiem i z posłuszeństwem Panu Bogu, chociaż oficjalnie nigdy w życiu by się do tego nie przyznali i pewnych bluźnierstw na pewno by nie wypowiadali. Ale znam takich bieżących ludzi, którzy opływali w dostatki i było widać wyraźnie, że działo się w ich życiu to, co się działo w życiu Izraela. Kiedy serce obrasta tłuszczem, to staje się coraz mniej wrażliwe na Boży głos. I dlatego ta modlitwa jest modlitwą naprawdę idealną, ponieważ ona mówi o tym, czego powinniśmy unikać i o co powinniśmy się modlić, jaka powinna być zdrowa równowaga. Nienawiedź mnie ani ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. I Paweł, kiedy do tego się odnosi, to on cytuje fragment albo robi do tego aluzję w pierwszym liście do Tymoteusza, troszeczkę to rozwijając. Weźmy pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział. Pierwszy Tymoteusz, rozdział 6. I to będą wersety, taki dłuższy fragment. Od 6 wersetu do 16, albo nawet do 17. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegający i zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Na razie tyle. Ten pierwszy fragment, wersety od 6 do 10, to jest rozwinięcie tego, co mówi Agur. I to jest dla nas naprawdę ważna nauka, żebyśmy myśleli w taki sposób. Poprzestawajmy na małym. Mamy wyżywienie i odzież, to poprzestawajmy na tym. Stać nas na to, żeby opłacić rachunki, poprzestawajmy na tym. Dlatego, że w tej chwili zbyt wielu wierzących ludzi zaczyna myśleć o błogosławieństwie Bożym na sposób cielesny i potem wikłają się sami w przeróżne cierpienia. I to tego akurat apostoł Paweł mówi, jakby nam chciał tego darować. Wspomnijmy zawsze na tą modlitwę Agura i wołajmy do Pana i módlmy się w ten sposób. Panie, nie daj mi za dużo i nie daj mi za mało. Daj mi tyle, żeby było w sam raz. I jeżeli ktokolwiek chce być bogaty i ulega takim potrzeptom, bo oczywiście diabeł przychodzi do kościoła, diabeł przychodzi do każdego człowieka, który będzie na takie cielesne pokusy wrażliwy i będzie mu mówił, no możesz być bogaty, należy ci się, prawda? Jesteś dzieckiem Bożym i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które są bardzo niebezpieczne. I można wpaść w pokuszenie, w sidła i w liczne i bezsensowne pożądliwości, które później tylko się będą nakręcać. I Paweł mówi, ostrzegając przed tym wszystkim Tymoteusza, od 11 wersetu mówi w takim razie, jeżeli tak masz nie żyć, jeżeli to jest coś, co trzeba odrzucić i ta pobożność nie powinna być połączona z poprzestawaniem na dużym, tylko na małym, i wtedy dopiero będzie zyskiem, zauważcie. Pobożność będzie zyskiem nie wtedy, kiedy będziemy mieli tutaj na ziemi, tylko pobożność będzie zyskiem wtedy, kiedy będziemy odkładać tam skarb, który będzie gromadzony w niebie. O tym zresztą przecież mówił wprost Pan Jezus. Nie? Mówi, jak, w takim razie jak? Od 11 wersetu. W takim razie jak żyć? Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o co? O sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Właściwie większość z tych, czy kilka z tych cech, to jest owoc Ducha Świętego, po prostu. Więc rozwijaj owoc, dbaj o to, zabiegaj o to wszystko, co Bóg chce w tobie, w sensie owocu, pomnażać. Staczaj dobry bój wiary i uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Czyli nie zapominaj o tym, że kiedyś to wyznanie złożyłeś, i uchwyć się tego, co jest żywotem wiecznym, i staczaj dobry bój, dlatego że nie zawsze będzie łatwo, czasem będzie trudno. A dobry bój stacza tylko ten, kto walczy prawidłowo, jak apostoł Paweł mówi w innym miejscu, prawda? Że trzeba do biegu wystartować, ale trzeba również biec czy walczyć zgodnie z regułami, które wyznaczył Bóg. I dlatego nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany. Tutaj Paweł zaczyna już mówić o tym, że zachowanie przykazania bez skazy i nagany ma nastąpić aż do przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Czyli to jest dokładnie to, co mniej więcej jest mówione na przykład w tych wszystkich przypowieściach o pannach, w przypowieściach o sługach. Jeżeli my będziemy zachowywać przykazanie, to będziemy siebie samych zachowywać czystym i będziemy wtedy mogli stanąć przed Panem, kiedy On przyjdzie. Teraz to, co Paweł mówi, że aż do przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, król królów i Pan panów, to jak myślicie, o które przyjście tu chodzi? Bo to jest interesujący moment w tych wersetach, że mamy zachować to wszystko bez skazy i nagany aż do przyjścia Pana, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, król królów i Pan panów, czyli Ojciec. Tak? I jeżeli mowa o tym, że Ojciec decyduje i Ojciec objawi o przyjściu, to Pan Jezus mówi o przyjściu po Kościół. I to jest stan, w jakim my mamy czekać na przyjście Pana po Kościół. Zachowując przykazanie, staczając dobry bój wiary, chwytając się żywota wiecznego, czyli tych obietnic, które mamy, bo my mamy wspaniałą, wielką nadzieję, która jest związana z żywotem wiecznym i tego mamy się trzymać. I trzymając się Słowa Bożego, które będzie tarczą w każdej sytuacji, która będzie dla nas trudna, o ile będziemy temu Słowu ufać. I wtedy będziemy przygotowani na to, co będzie. Będziemy przygotowani na przyjście Pańskie i będziemy mogli powiedzieć tak, jak powiedział apostoł Paweł tuż przed swoją śmiercią, że dobry bój bojowałem, biegu dokończyłem, a teraz czeka mnie wieniec przygotowany dla tych, którzy umiłowali przyjście Jego.